Michał Karnowski, dzień dobry. Witamy w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Za oknem chłód, piękny poranek. Mamy nadzieję, że w tym roku dzieci zobaczą zimę, bo są już takie dzieci, proszę Państwa, które zimę, jak prawdziwa zima wygląda, mało wiedzą. W studiu witam gości. Konrad Kołodziejski, Rzeczpospolita. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, księdzu. Piotr Zaremba, zastępca redaktora naczelnego tygodnika w sieci. I Krzysztof Skowroński, Radio Wnet, twórca Radia Wnet i prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. W nocy zmarł Fidel Castro, były przywódca Kuby. Fidel Castro zmarł w piątek wieczorem w Hawanie w wieku 90 lat. Poinformował w kubańskiej telewizji jego brat Raul, który przejął po nim rządy na wyspie w 2006 roku, a formalnie dwa lata później. Komendant i przywódca rewolucji kubańskiej zmarł wieczorem o godzinie 22:29, oświadczył Raul Castro. Komendant i przywódca. Co my dodamy do tych przymotników? Bo mam takie wrażenie, że się redukuje Castro wyłącznie właśnie do kontrowersyjnego przywódcy, do postaci historycznej. Tymczasem no, tam panuje reżim tak brutalny, tak straszny, przy którym chyba Polska lat 80. No, to kraina wolności, o ile można te rzeczy porównywać. Jak panowie na to patrzą? Konrad Kołodziejski.
No, ja mam wrażenie, że Fidel Castro to przede wszystkim jest dyktator. Tak? I to trzeba nazwać to w sposób wyraźny. I jest to koniec pewnej epoki na Kubie, którą wyznaczały jego bardzo długoletnie rządy od 1959 roku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że to jest człowiek, który zatrzymał Kubę praktycznie w rozwoju przez te 50 lat, 60 prawie już, tak, lat rządów. I pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy komunizm się sypał w Europie Środkowej i Wschodniej, Castro, który był odizolowany troszeczkę od tych wydarzeń w Europie, zdołał utrzymać swoją władzę, utrwalić ją, czyli był czymś na kształt troszeczkę, no porównanie może nie jest idealne, ale czymś na kształt jednak dyktatury Kimu w Korei Północnej. Była to taka ostatnia...
Przeszedł przez tę falę wiosny początku, tak, lat 90.
I utrzymał tam dyktaturę. Która po prostu była skamieliną praktycznie, jeżeli chodzi o scenę polityczną świata, tak?
Proszę księdza, ksiądz Henryk Zieliński, też rzadko się wspomina, jak czytam te pierwsze komentarze o sytuacji Kościoła na Kubie, a to jest trudna sytuacja, znaczy ten reżim prześladuje Kościół.
Sytuacja Kościoła na Kubie do dzisiaj nie jest łatwa. Zresztą tak na marginesie, bardziej faworyzowana jest cerkiew prawosławna na Kubie, niżeli Kościół katolicki, który był tam bardzo mocno zakorzeniony, a to ze względu oczywiście na relacje z Moskwą, że Kuba nawet w tej chwili utrzymuje bardzo bliskie relacje z Moskwą. Natomiast praktycznie do roku 1992 Kuba była oficjalnie państwem świeckim, ateistycznym i to, co pan zaznaczył, że u nas w latach 70. to była wolność na tle tego, co w latach 90. było jeszcze na Kubie. Praktycznie dopiero po wizycie Jana Pawła II na Kubie zezwolono im, jak się imy, dopiero wtedy świętować nawet Boże Narodzenie. Więc skala represji, jaka tam była, dla nas w ogóle niewyobrażalna. Może porównywalna z Albanią. Mhm.
Piotr Zaremba, historyk, no, więc też rzut historyczny.
Tak, rzut historyczny. Ja parę lat temu pamiętam taką falę artykułów na temat Kuby w Gazecie Wyborczej, która opisywała wtedy właśnie ten taki romantyczny mit do tego właśnie przywódcy ludowej rebelii, który doszedł do władzy wbrew Amerykanom. I w tym jest jakieś ziarno prawdy z jednego powodu, to znaczy z powodu takiego, że no powiedziałbym, on otrzymywał pewne przyzwolenie swojego społeczeństwa ze względu na mit, że no wszystkiemu winna jest Ameryka, Ameryka jest groźna, Ameryka nas nęka sankcjami. Zarazem no w tym micie był kompletny fałsz z innego powodu. No to był człowiek, który po dojściu do władzy realizował niesłychanie brutalny model takiej no rewolucji, powiedziałbym, kolejnych etapów. To znaczy najpierw rozprawił się ze swoimi przeciwnikami, no nazwijmy to umownie z prawicy, stąd gigantyczna emigracja przecież kubańska w Stanach Zjednoczonych, a później z kolei likwidował po kolei swoich współpracowników. No ja pamiętam taką przejmującą piosenkę Jacka Kaczmarskiego z lat 80., gdzie żona jednego z no, dawnych współpracowników Castro, poety, który siedzi w więzieniu od kilkudziesięciu lat, podkreślam, od kilkudziesięciu lat, był torturowany, zwraca się najpierw do prezydenta Francji, potem do prezydenta Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu go. I ja dedykowałem tę piosenkę kilka lat temu właśnie tym autorom tekstów, które przedstawiały Castro jako takiego właśnie romantycznego, tego dobrego ojca narodu, to jednak jest zbrodniarz. Nawet jeżeli już rzeczywiście te zbrodnie są tematem dość odległych czasów. To jest trochę tak jakby Bierut w tej chwili rządził w Polsce, prawda?
Jeszcze w Rzeczpospolitej z roku 2010 znalazłem opis więzień sumienia Juan Carlos Acosta, który opowiada straszliwe rzeczy o torturowaniu przez kilkanaście godzin, o wieszaniu, ma 43 szwy na ciele, to jest pewnie cud, że wyszedł.
To jest trochę tak jakby Bierut albo Gomułka rządzili dzisiaj Polską, prawda? To oczywiście parę lat wcześniej, no ale ta różnica nie jest tak wielka znowu. 59 rok był bardzo dawno temu. Więc my zawsze powinniśmy takie rzeczy pamiętać. Znaczy nie da się, nie można ulegać takiemu terrorowi amnezji pod tytułem, że skoro reżim się odrobinkę zliberalizował, skoro wielce tego świata...
I można otwierać małe pizzeryjki prywatne, tak, to już jest dobrze.
No, w jakiejś mierze został, też jest legitymizowany w większym stopniu, przecież Ameryka nawiązała niedawno z nim normalne stosunki. To wszystko, co dawniej zapominamy, prawda? No, Castro, który zmarł, oczywiście zmarłemu się zawsze należy taki no, respekt w obliczu śmierci. No i no, był zbrodniarzem po prostu.
Krzysztof Skowroński.
Oczywiście zgadzam się z tym, co zostało tutaj powiedziane, ale dwie anegdoty mam do opowiedzenia na temat Fidela Castro, bo kiedyś rozmawiałem z panią ambasador Kuby w Warszawie i opowiedziała o dwóch zdarzeniach. Jedno zdarzenie z lat 70., kiedy Fidel Castro przyjechał do Warszawy, poszedł do ambasady. Ta ambasada była na Saskiej Kępie, w takim starej willi, a ponieważ się interesował Fidel Castro rozmaitymi rzeczami, więc szedł do kotłowni. Tam był Polak, który pracował, popatrzył na Fidela Castro i powiedział: Jezus Maria, jak Piłsudski. Taka była reakcja. No i Fidel Castro z tym Piłsudskim wyszedł i nie wiedział, kto to jest ten Piłsudski. Potem poszedł na spotkanie wtedy z przewodniczącym Rady Państwa Jabłońskim i zadał mu to pytanie. I przez 3 godziny od Jabłońskiego, który był historykiem, nie wiemy, co opowiedział na temat Piłsudskiemu Fidelowi Castro, ale był wykład na temat historii Polski i Piłsudskiego. A druga anegdota już nie pochodzi od ambasador Kuby w Polsce, tylko z innego źródła. Był w Moskwie Fidel Castro, był na balecie i bardzo mu się spodobała baletnica, która występowała. Powiedział o tym na spotkaniu. KGB było tak uprzejme, że porwało tą baletnicę, wywiozło na Kubę i ta baletnica przez 30 lat w jednej z willi była i spędziła życie na Kubie. Czy była atrakcyjne, czy nie, tego źródła nie podają, ale wbrew woli została na Kubę wywieziona. To są takie dwie anegdoty. Oczywiście, jeśli chodzi o Fidela Castro, to z tego, co wiem, ja nigdy nie byłem na Kubie, ale wizyta Jana Pawła II w 2001 roku była wizytą przełomową, co podkreślają Kubańczycy, że to jest moment, od którego zaczęła się taka w kierunku swobody i wolności wędrówka Kubańczyków. To było podobnie jak w Polsce w 1979 roku. My tego tak o tym nie myślimy, ale tak o tym myślą Kubańczycy.
Konrad Kołodziejski.
Ja jeszcze chciałem tylko dodać, jak mówiliśmy o terrorze, o fali terroru, która przechodziła przez Kubę przez ostatnie 50 lat i mówiliśmy o tym, że Kubę ominęła ta fala wolności, która przeszła przez Europę. Tu warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos terroru i fali wolności. Otóż pod koniec lat 80. podjęto próbę na Kubie zmiany władzy, tak, liberalizacji władzy, obalenia wręcz Fidela Castro. Podjęli się tego oficerowie kubańscy, prawdopodobnie inspirowani przez KGB, przez Gorbaczowa, któremu zależało na tym, żeby dokonać tych przemian.
Całym imperium
tak,
dokonano.
Tam się to nie udało. Tam się to nie udało. Ci oficerowie zostali aresztowani i, uwaga, rozstrzelani pod zarzutem przemytu narkotyków. Tak?
Ja tylko jeszcze bym panu zadał jedno pytanie, bo tak przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, jak bardzo innym językiem niż inni zbrodniarze opisywani jest Fidel Castro, ale powiedziałbym nawet więcej. Przecież na wielu spotkaniach młodej tak zwanej, czy nowej, ona jest ciągle młoda i ciągle nowa, lewicy, bardzo często możemy spotkać chociażby wizerunki Che Guevary, innego zbrodniarza. Ten Castro jest jakimś idolem, do którego się ta lewica odwołuje. No proszę księdza, to jest jednak niebezpieczne, bo to są silne nurty na scenie politycznej. Co one odnajdują, jaki wzór widzą w takim idolu? No, mam poczucie, że gdyby jakakolwiek grupa prawicowa sprawa odwoływała się do, nie wiem, do chociażby no, przykładów z Chile, prawda, gdzie też byli dyktatorzy, no to natychmiast byłaby potępiona jako faszystowska, jako zbrodnicza. No, i dobrze, natomiast no, tutaj jest przyzwolenie na odwoływanie się do reżimów totalitarnych po lewej stronie.
Ale generalnie chyba jest pewien brak proporcji między pokazywaniem skrajnie prawicowych zbrodniarzy i podchodzeniem do nich, a podchodzeniem do skrajnie lewicowych. Che Guevara nawet w czasach komuny czasami był noszony nie tylko przez komunistyczną młodzież na koszulkach. Zwróćmy uwagę na to, przecież cała ta rewolucja, komunizm południowoamerykański czy środkowoamerykański był opiewany jako coś pięknego, romantycznego, chociażby przez Jana Dobraczyńskiego w jego książkach, przez pisarzy także katolickich w tamtych czasach. To było dziwne. Natomiast myślę, że dwie rzeczy tu wchodzą w grę. Pierwsza sprawa to taka, że pan Fidel Castro oddał władzę swojemu bratu tak naprawdę niczym nie ryzykując i w gruncie rzeczy niektórzy podchodzą do tego, że no zmarł taki niegroźny dziadek, który przecież oddał władzę. Co się jego czepiać? Zapominamy czasem jego zbrodnie. A druga sprawa to jest taka, że my czasami o tych zbrodniach, które dokonują się gdzieś tam daleko od nas, tysiące kilometrów od nas, których nie poczuliśmy na własnej skórze, jesteśmy gotowi myśleć no, mniej jakoś realistycznie. Nas to czasami może za mało boli, za mało to rozumiemy.
Nie chcę bronić Fidela Castro, był zbrodniarzem, był komunistą i tak dalej. To wszystko jest prawda, ale trzeba pamiętać, że inna jest sytuacja w Ameryce Południowej i miał takich przyjaciół jak Marquez, miał takich przyjaciół jak Hemingway, miał takich przyjaciół.
Stalin też miał przyjaciół na lewicy.
Jak Maradona. Nie, to wiem, ale to znaczy właśnie nie chcę bronić, tylko chcę pokazać, jak budowany jest mit Fidela Castro. Tak? No Marquez to nie jest byle jaki pisarz, tylko jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. O Hemingwayu też nie mamy wątpliwości. Tam jest ta nuta antyamerykańska, tak? To znaczy my z kolei jesteśmy z dala od Ameryki. To też nie wszystkie wady amerykańskie znamy. No, Meksykanie ich znają coraz lepiej.
Ja trochę to potwierdzam, no, w tym sensie, że przed Castro Kuba była formalnie nawet, bo miała to w konstytucję wpisane, protektoratem amerykańskim. Więc w tym sensie on się odwoływał do takich ambicji, do pewnego poczucia niezależności, oczywiście depcząc zarazem wolność wewnątrz tego kraju. I stąd pewnie to uwielbienie, o którym mówi Krzysztof, no takich ludzi jak Marquez. Aczkolwiek ja jednak uważam, że no, to dotyczy reżysera Olivera Stone'a na przykład też, który kochał Castro, że jednak tu jest jakiś też element moralnego znieczulenia.
Moralnej nierównowagi.
Znieczulenia po prostu.
Cień komunistyczny, mam wrażenie, nad całym światem jeszcze gdzieś tam wisi, także w Polsce. I to ciekawa była ta księdza uwaga o tym właśnie staruszkach, na których zbrodniarzach, na których się patrzy z takim dystansem. No, w Polsce podobnie, prawda? No, przypomnę, że Wojciech Jaruzelski
choćby Jaruzelskiego czy Kiszczaka,
całkiem
prawda?
Niedawno. Ale rząd przyjął projekt ustawy, która w jednym przynajmniej elemencie ma to zmienić. Zobaczmy.
Uznane organy jako przedstawiciele władzy, która była ciemiężycielem narodu polskiego, nie powinny być w żaden sposób honorowane.
Obniżenie tych świadczeń jest w naszym głębokim przekonaniu realizacją zasady sprawiedliwości społecznej.
Ci, którzy służyli zbrodniczemu systemowi, dostają od polskiego państwa sowite emerytury, bardzo dobre emerytury, bardzo dobre wynagrodzenia, a ci, którzy byli ich ofiarami, dostają bardzo często emerytury na poziomie 882 zł.
Mamy ponieść odpowiedzialność zbiorową. Po raz drugi prawo będzie działało wstecz. Nie mogę tego zrozumieć, że jak można za to samo karać kolejny raz.
To jest przerażający pomysł rządu. Za taką kwotę nie da się wyżyć. Trzeba przecież utrzymać dom, opłacić rachunki, które są bardzo wysokie.
A dodajmy, że nawet te najniższe, czy jakby te obniżone emerytury będą takie, o których wielu ciężko pracujących przez całe życie Polaków, a dziś emerytów może tylko marzyć. 32 tysiące osób ma objąć projekt rządowy, który zakłada obniżenie emerytów byłych funkcjonariuszy SB. Ma to przynieść 500 000 000 zł rocznie. Mnie zaskoczyło takie wyliczenie, które podały Wiadomości. Mianowicie, jak bardzo wielu, rekordowe świadczenie 19 tysięcy w tej chwili złotych miesięcznie, 103 funkcjonariuszy otrzymuje między 9 a 12 tysięcy, 1230 między 6 a 9 tysięcy, prawie 12 tysięcy funkcjonariuszy między 3 a 6 tysięcy. Ogromne kwoty. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż tak wielka suma, ale oczywiście pytanie podstawowe brzmi, i tutaj ono na końcu padło, na ile to się da w systemie prawnym wprowadzić, prawda? Pytanie o prawa nabyte, no to jest trochę taka decyzja wprawdzie parlamentu, ale idąca wstecz, jak panowie na to patrzą.
No ja się przyjrzałem tej ustawie, zadałem sobie trud, żeby zobaczyć te zmiany w ustawie, które minister
projekcie,
Błaszczak... projekcie ustawy.
On teraz ma pójść do Sejmu.
Były te dwie zmiany, najnowsza z 15 listopada. Ja mam pewien niedosyt. Znaczy, to jest tak, że jak przyglądałem się tej zmianom w ustawie, to mam wrażenie, że główne osoby, które zostają jakby tą ustawą dotknięte jej skutkami, no to w większości są jednak mimo wszystko szaraki, tak? Bo tam jest wyliczony katalog instytucji, które podlegają jakby tej nowej ustawie emerytalnej. I tam mamy jakieś instytucje w rodzaju Departament PESEL, Zarząd Łączności, etc., etc., czyli ludzie, którzy wykonywali jakieś tam techniczne czynności. Natomiast wbrew pozorom mam wrażenie takie, że ci, którzy podejmowali decyzje, ci, którzy byli realnymi przestępcami, represjonowali społeczeństwo, właściwie tą ustawą, no będą dotknięci, ale w o wiele mniejszym stopniu.
Ale to kto to są ci, którzy
ci powinni... na przykład osoby, które pełniły poza funkcjami oczywiście w Służbie Bezpieczeństwa, pełniły również, miały rozmaite fuchy cywilne tak zwane. Tak? Ja gdzieś tam czytam, że na przykład Władysław Ciastoń z Departamentu IV, czyli z tej instytucji, która odpowiedzialna jest za zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. No, ten człowiek miał jeszcze jakieś dodatkowe zatrudnienie w Zakładzie Matematyki Stosowanej, z której to może pobierać bez żadnego problemu swoją emeryturę. Mamy kolejną rzecz, to znaczy wymiar sprawiedliwości. Mamy kolejną rzecz, to znaczy cały aparat decyzyjny w Komitecie Centralnym, czyli osoby, które realnie podejmowały decyzje o tym, ażeby...
Czyli
ażeby...
co, także wysokich funkcjonariuszy PZPR jako kolejny krok, który Konrad Kołodziejski podpowiadał?
Bo uważam, że te osoby ponoszą realną i największą odpowiedzialność za to, co się w Polsce działo. Natomiast w tym momencie mamy do czynienia, że tą odpowiedzialność ponoszą, nie wiem, informatyk z PESEL-u, telegrafista z Zarządu Łączności. Wydaje mi się, że to trochę trywializuje
oni
troszeczkę zbrodnię.
Tak, no bo jednak te liczby, stopniu, wiesz, jak ktoś ma 19 tysięcy, to nie był, nie pracował przy telegrafie.
Ja po prostu zobaczyłem katalog instytucji i gdybyś przyjrzał się temu katalogowi instytucji, to się okazuje, że tam jest mnóstwo jakichś instytucji, które zajmowały się logistyką, jakimiś te łącznością.
Piotr Zaręba.
To jest ten problem.
Ja się z tymi wątpliwościami zgadzam, natomiast no, ja bym przypomniał o jednej rzeczy. Tu nie chodzi o zbrodnię, bo za zbrodnię się karze więzieniem, prawda? Znaczy no, sąd się tym zajmuje. Tu chodzi raczej o pewne przeświadczenie, że pewna grupa poprzez no, udział czy pracę w instytucji służącej generalnie represjonowaniu Polaków ma nieproporcjonalne przywileje w stosunku do innych grup społecznych. To przecież nie jest tak, że tym ludziom się odbiera emerytury w ogóle. Oczywiście pojawia się pewien dylemat inny. Ja widzę inny dylemat. No to jest ten dylemat, który się ludzi, którzy po 89 roku dalej pracowali już dla niepodległego państwa. I to jest wykorzystywane przeciwko temu projektowi. Ja to w jakiejś mierze rozumiem, aczkolwiek ja zawsze byłem zwolennikiem opcji zerowej. Uważałem, że po prostu z tymi ludźmi należało się o wiele bardziej radykalnie rozstać. Więc w tym sensie no, to jest trochę konsekwencja zaniedbań państwa w pierwszych latach niepodległości. To jest rzeczywiście pewien paradoks, ale jednak na tle tego wszystkiego, co się dzieje w systemie emerytalnym, no, ten argument premier Szydło, prawda, że jest nierównowaga, że dawne ofiary drepczą do sklepów nie mając na leki, a ci ludzie, nawet ci pracownicy techniczni, to jednak oni wiedzieli, gdzie się zatrudniają w latach 60., 70., 80. Z tego powodu mi się ta ustawa podoba, aczkolwiek no, myśl Konrada, że należałoby ją rozszerzyć, jest bardzo interesująca.
Krzysztof Skowroński.
Przy tym pierwszym obniżeniu emerytur chyba w 2010 roku wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, tak? To znaczy dał zgodę na to, żeby coś takiego wyszło. Na szczęście jest w Polsce Trybunał Konstytucyjny, więc będzie poszukiwał odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś na początku. Czy to jest zgodne z porządkiem prawnym, czy może to działać wstecz? Oczywiście jest to ze wszechmiar sprawiedliwe, to znaczy to jest, nie wiem, wrzucenie, jeżeli chodzi o zdrowie, nie wiem, to wrzucenie rozpuszczalnej aspiryny do wanny z wodą, tak? Czyli tyle tej sprawiedliwości w tym wszystkim jest, ale to jest krok w dobrym kierunku. Z jedną rzeczą się nie zgadzam w myśleniu. Znaczy to jest tak, że rzeczywiście ta dawna władza, czy nitki dawnej władzy, czy postkomuna jest obecna i na uniwersytetach, i jest w bardzo wielu instytucjach i czerpie z tego korzyści, ale nie wiem, czy w interesie tej Rzeczpospolitej jest wchodzenie w ten nurt, tak? Czy to nie jest tak, że my wtedy przestaniemy myśleć o tym, co należy, znaczy nie chcę powiedzieć, że hasło wybierzmy przyszłość, to nie jest to hasło, tak? Ale ten kierunek jest dobrym kierunkiem, chociaż oczywiście się zgadzam z tym, że ci, którzy służyli w służbie bezpieczeństwa, w policji, w milicji obywatelskiej, powinni dostawać mniejsze emerytury.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Są tutaj dwa aspekty. Aspekt moralny i aspekt taki prawno-ekonomiczny. Aspekt moralny jest bardzo ważny, bo jest to sygnał ze strony państwa, że pewne czynności, pewna działalność jednak była niemoralna, że nie spotyka się z akceptą, że państwo nie chce tego nagradzać. I ten aspekt moralny jest tak samo ważny, jak nie wiem, w tej chwili po latach odgrzebywanie zwłok pogrzebanych gdzieś tam żołnierzy niezłomnych i urządzanie im państwowych pochówków.
Tutaj pewnej moralnej sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu, prawda?
Tak, tak. I takie rzeczy są i takie rzeczy jeszcze będą. To jest niewątpliwie ważne jako sygnał dla nas wszystkich, dla narodu, że jednak jest jakaś próba chociażby sprawiedliwości, szacunek dla sprawiedliwości. Na ile ten sprawiedliwość da się zaaplikować w praktyce, w tej chwili do końca się pewnie nie da. Dlatego, że są zaniedbania. Są zaniedbania również, które były w pewnych założeniach. Od razu przecież kiedy w 1989 roku siadano do okrągłego stołu, to wiadomo było, że gruba kreska była wpisana w pewnych założeniach, które były warunkiem niejako zasiądnięcia do tego okrągłego stołu. A więc dobrze, że jest pewien sygnał. Nie wiem na ile, bo rzeczywiście sam słyszałem o wielu takich SBK-ach, którzy odwoływali się od poprzedniej ustawy i przynosili dokumenty, że byli zatrudnieni równolegle w świeckich jakichś instytucjach i z tego powodu mają prawo w cywilnych instytucjach i mają prawo z tego powodu do wyższych emerytur.
To tego się już nie wyeliminuje, tak. Jeżeli ktoś pracował gdzieś.
To jest ciekawy element, bo ja mam wrażenie, że ten tydzień zamknął też jest druga sprawa też z tego obszaru historycznego. To jest jednak Lech Wałęsa, jak się dowiedzieliśmy, odmówił Instytutowi Pamięci Narodowej przekazania próbek własnego pisma. No, co jest trochę abdykacją, mam wrażenie, z udziału w tej procedurze, prawda, wyjaśniania, na ile te materiały, które zostały znalezione właśnie między innymi w domu Kiszczaka, są prawdziwe. Chociaż historycy, jak dr Piotr Gontarczyk, twierdzą, że wszystko właściwie jest jasne, że tutaj jakby ten proces sprawdzania podpisów jest jakby zupełnie wtórny, bo nikt nie podważa tych dokumentów.
Profesor Fliszke, który był przez lata obrońcą Lecha Wałęsy, uznał już na podstawie samych tych tekstów, że tam o fałszerstwie nie ma mowy.
Czyli dlaczego Lech Wałęsa nie chce tych próbek dać?
Z tego powodu, że doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co by było na końcu, to znaczy jaki byłby werdykt. I ja naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy nadal w tym momencie występują niejako w obronie Lecha Wałęsy. Inną sprawą jest oczywiście historyczna ocena, ale naprawdę przecież nie obecna władza przyniosła papiery Kiszczaka do IPN-u. To naprawdę jest po prostu coś, co wyszło niejako przypadkiem. Potwierdziło wszystkie tezy z książki z Ławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka. Ciszę nad tą trumną, raczej bym powiedział. Natomiast skoro jest pewna procedura, to ona musi się zakończyć. To zbadanie jest...
W styczniu 2017 roku.
Sam Lech Wałęsa mówi o fałszerstwie, więc jakby... Trzeba to sprawdzić.
Ale Piotr Gontarczyk w tym wywiadzie dla portalu W Polityce powiedział rzecz ciekawą, że charakter pisma Lecha Wałęsy z 70 roku mógł być inny niż charakter pisma Lecha Wałęsy teraz, bo wtedy był, nie miał, nie dużo pisał, tak? A potem w toku rozwoju historii Lech Wałęsa zaczął więcej troszkę pisać i w związku z powyższym mógł mu się zmienić charakter pisma. I też powiedział Gontarczyk, że to badanie mogłoby świadczyć na rzecz Lecha Wałęsy. To jest zabawne dosyć, mogłoby świadczyć na rzecz Lecha Wałęsy, chociaż to i tak nie zmieni faktów, o którym mówimy, że Wałęsa podpisał w latach 70. W 70 roku, w grudniu 70 roku rozpoznawał na fotografiach swoich znajomych po grudniu 70 roku i to jest największy grzech Lecha Wałęsy i potem kontynuacja. O tym mówił zresztą Andrzej Kołodziej. Było takie spotkanie na temat Solidarności Walczącej. walczącej, bo wyszła książka o Solidarności Walczącej, którą Alfred Znanierowski napisał i tam był Andrzej Kołodziej. Nie wszyscy wiedzą, że Andrzej Kołodziej miał lat 21 i stanął na czele strajku w Gdyni, tak? Zatrzymał strajkujących w Gdyni. Dzięki temu, że Andrzej Kołodziej zaczął strajk w Gdyni w 80 roku, Anna Walentynowicz mogła zatrzymać stoczniowców z Gdańska, którzy wychodzili już po strajku, bo Lech Wałęsa ogłosił jego koniec. I ona powiedziała: chłopaki, wychodzicie, a co zrobicie ze stocznią Gdynia? Zostawicie ją? I to był argument i oni wrócili. Potem Kołodziej był wiceprzewodniczącym Solidarności, który w latach, w 81 roku zrezygnował z bycia w prezydium Solidarności, dlatego że wiedział, że Lech Wałęsa jest tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i Solidarność jest sterowana. Powiedział, on wiedział to od września 80 roku.
Nie doszli do za dużych wniosków, bo ja też byłem na spotkaniach historyków, z których wynikało, że właściwie cała Solidarność była ruchem esbeckim. Ja zadałem pytanie, no panowie, jak opowiemy młodym ludziom, że to był piękny ruch, który zryw narodowy.
Andrzej Kołodziej jest jednak elementem pewnego sporu o późniejsze lata.
Jeszcze ksiądz Henryk Zieliński.
Ja tylko jedną uwagę. Tak. No, my Polacy mamy wspaniałych bohaterów, na przykład Andrzeja Kmicica, bohaterów literackich, którzy byli najpierw źli, a potem dobrzy. Więc rzecz nie w tym, co Wałęsa zrobił.
Ale czy Wałęsa nie był najpierw zły, potem dobry, a potem
zły? Ale problem jest inny. No właśnie, problem są lata 90.
To jest problem. Czy te doświadczenia, czy te papiery nie rzuciły cienia na to, co robił jako prezydent Wolnej Polski?
Dwa uszczególnienia. Pierwsza sprawa do pana Krzysztofa. Z tego, co ja wiem, to IPN zażądał od Lecha Wałęsy dwóch próbek pisma. Poprosił. Z lat 70. i z lat i obecnie, bo rzeczywiście charakter pisma się zmienia, więc proszono także o jakieś dokumenty, które pisał, czy cokolwiek pisał z lat 70. To było bardziej precyzyjne. Druga sprawa...
Tutaj te próbki już mają, bo w tych aktach...
Ale trzeba je z czymś porównać, z czymś, co on stwierdził,
że to... księgi kondolencyjne, także tu sobie i pan poradzi.
Choćby może.
Druga uwaga.
Ale druga uwaga jest ważna taka. Mnie zachowanie, bo nie będę sądził, nie od tego jestem pana Wałęsę, mnie zachowanie Lecha Wałęsy bardzo przypomina zachowanie Bronisława Geremka, świętej pamięci, którego w pewnym momencie w czasie lustracji tej 2006, tak, poproszono o złożenie oświadczenia lustracyjnego i stanął ponad tym, on nie będzie tego składał. Bardzo boję się ludzi, którzy stają ponad prawem, ponad narodem, ich to nie dotyczy.
Ponad takim, tak. Pozdrawiamy też słuchaczy, kilkunastu rozgłośni, które nas równocześnie słuchają. Są to Radio Warszawa, oczywiście 106,2 FM na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Radio Via w Rzeszowie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Katolickie Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy, że są państwo z nami w salonie dziennikarskim. Jesteśmy też oczywiście w studiu TVP Info, a tematem tygodnia były też fundacje pozarządowe. Rząd zapowiedział tutaj dość spore zmiany. Obejrzyjmy materiał Wiadomości Telewizji Polskiej na ten temat.
W trakcie radiowej dyskusji o finansowaniu organizacji pozarządowych Sławomir Sierakowski powiedział, że nie obawia się kontroli finansowania fundacji i stowarzyszeń ze środków publicznych.
W mojej organizacji pracuje kilkadziesiąt osób i ogromna część, 90% dotacji, i zawsze tak było, pochodzi z zagranicy. To nam zapewnia niezależność w Polsce i bardzo dobrze, bo Kaczyński nam może skoczyć dzisiaj i bardzo się z tego cieszę.
Środowisko Krytyki Politycznej oficjalnie działa w stowarzyszeniu imienia Stanisława Brzozowskiego. Jednym z jego sponsorów jest Fundacja Stefana Batorego, założona przez miliardera George'a Sorosa, którego organizacje są jej najhojniejszymi darczyńcami. Fundacja Batorego wspomaga też inne wybrane organizacje, m.in. Stowarzyszenie 61, wydawcę portalu Mam Prawo Wiedzieć. Prezesem stowarzyszenia jest Róża Rzeplińska, córka prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Pieniądze płyną też do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, której współtwórcą jest Jerzy Stępień, oraz do Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, gdzie prezesem jest Jakub Wygnański, a wiceprezesem Zofia Komorowska, córka byłego prezydenta. George Soros to miliarder, który na całym świecie wspiera organizacje lewicowe. W Polsce założony przez niego fundusz kupił też część akcji wydawcy Gazety Wyborczej.
Organizacje pana Sorosa mają bardzo silne cele ideowe i wiadomo, że jeśli daje pieniądze na polskie fundacje, to daje po to, żeby one realizowały jego plany.
Kilka lat temu Bronisław Komorowski odznaczył go Gwiazdą Orderu Zasługi. W jednym z wywiadów Róża Rzeplińska przyznała, że Soros jest dla jej stowarzyszenia ogromnym wsparciem.
Przez ostatnie 3 lata pieniądze dla naszego stowarzyszenia od Batorego pochodziły z dotacji Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, ale wcześniej też te pochodzące z dotacji Sorosa. Bez jego pieniędzy i funduszy, które współfinansował, nie byłoby serwisu Mam Prawo Wiedzieć.
Fundatorzy z zagranicy sponsorują w Polsce nie tylko fundacje i stowarzyszenia. Ostatnio niemiecka fundacja Konrada Adenauera dopłaciła nawet do imprezy jubileuszowej Trybunału Konstytucyjnego.
Można odnieść wrażenie, że wszystkie inicjatywy, które albo są własnością właścicieli niemieckich, albo są w jakiś sposób finansowane przez George'a Sorosa, albo przez jakichś innych jakby równie niechętnych Polsce biznesmenów, jednak zmierzają do jakiegoś wspólnego celu, czyli obalenia jakby rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Ale nawet w rządzie PiS pojawił się taki odosobniony głos.
Jestem gotowy przeprosić panią Zofię Komorowską, czy panią Różę Rzeplińską, czy pana Jana Jakuba Wygnańskiego w związku z tym, że te osoby były stawiane w krytycznym świetle w związku z tym, że sektor pozarządowy czasami realizuje jakieś rzeczy w sposób niewłaściwy.
Premier Beata Szydło w wywiadzie dla tygodnika Solidarność zapowiedziała powstanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma uporządkować finansowanie organizacji pozarządowych.
Rząd jest ciągle oskarżany o to, że nie budujemy społeczeństwa obywatelskiego, a przecież na ten cel przeznaczane są miliardy złotych. Tyle, że często okazuje się, iż są to fundacje, które były podporządkowane politykom poprzedniego układu rządzącego.
Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma powstać w kwietniu przyszłego roku. Ewa Bugała, Wiadomości.
No, potężna burza polityczna z tego się zrobiła. No może nie potężna, ale pewna burza polityczna się zrobiła, bo ten głos pana wicepremiera, te przeprosiny zabrzmiały bardzo mocno. Ja mam takie poczucie, że tutaj jakby zderzają się no, dwie racje. Z jednej strony taka troska o to, żeby rzeczywiście no, nie zniszczyć tego społeczeństwa obywatelskiego, bo ono ma pewien dorobek, ale no, z drugiej strony poczucie, że tam nie wszystko działało dobrze, że no, to był trochę taki establishmentowy kociołek, gdzie jedni z drugim sobie nawzajem przyznawali potężne pieniądze, gdzie te nie zawsze wydawanie pieniędzy było racjonalne. No, rząd próbował uciec z tego tematu, zapowiadając powołanie tej Narodowej Rady, Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. On ma zgromadzić jakby większość tych funduszy, które dziś są wydawane i patrzeć, czy one się jakby na przykład nie dublują i tak dalej. No ale tutaj pan wicepremier Gliński wydaje się być tym wszystkim zniesmaczony. Jak na to patrzycie? No, kto tutaj ma rację?
Trzeba chyba wyjść od tego, że idea społeczeństwa obywatelskiego, tak jak powiedziałeś, do pewnego to szczytna idea, tak? Szczytna idea. Natomiast przynajmniej w warunkach polskich, ale to nie tylko w warunkach polskich, ale też w bardzo wielu miejscach na świecie, została ona właściwie zamieniona w ideę promowania społeczeństwa liberalnego, tak? I George Soros jest dla mnie takim twarzą tego całego procesu, tak? Człowiekiem, który wspiera społeczeństwo obywatelskie, w rzeczywistości tak naprawdę wspiera bliskie mu ideowo środowiska. To jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest pytanie, no co zrobić z tymi fundacjami, NGO-sami, które działają w Polsce.
Znaczy, które są też tak pozarządowe, powiedzmy, że są uzależnione od rządowych pieniędzy. Jest ta idea wykoślawiona.
Ja mam trochę takie wrażenie, że można to przyrównać trochę do sytuacji, przy wszystkich oczywiście różnicach, do sytuacji Gazety Wyborczej, tak? To znaczy gazety, która była w dużym stopniu finansowana przez wszystkie kolejne rządy poprzez umieszczanie reklam, poprzez wszelkiego rodzaju innego rodzaju rozmaite dotacje, tak? Głównie chodziło oczywiście o reklamy, które o prenumeraty i tak
dziś
dalej.
Adam
i tak dalej.
Mówi, zmiana władzy straszliwie walnęła Gazetę Wyborczą po kieszeni.
No właśnie, więc on to mówi i rząd, obecny rząd podjął decyzję, że nie będzie tego w dalszym ciągu finansował gazety, która prowadzi realnie, nie jest tyle opozycyjna, ona prowadzi realnie wojnę z rządem, tak? Więc ja mam też trochę takie wrażenie, że w momencie, kiedy mamy bardzo króciutką tą kołderkę budżetową, tak? Rząd musi wszędzie gdzieś szukać
tych pieniędzy. Czyli podsumowując, trzeba coś z tym zrobić.
No i oczywiste jest, że pieniądze nie idą na rzecz fundacji, które no też przyłączają się do wojny z rządem. Tak to rozumiem.
Nawet nie chodzi o wojnę z rządem, wydaje mi się, tylko raczej o pewne cele społeczne. No, powiedzmy sobie szczerze, jeśli jest fundacja, która stawia sobie za cel chodzenie po szkołach i organizowanie kursów uświadamiających dzieciom, że nie wiem, homoseksualizm jest jakąś piękną ideą i należy się nią zainteresować, no to rząd, który jest rządem raczej konserwatywnym, odzwierciedla poglądy, mam wrażenie, większości Polaków w tym względzie, ma prawo im nie dawać pieniędzy. Czy do tego jest potrzebne centrum, czy nie? Nie, nie sądzę, bo myślę, że te pieniądze już w tej chwili zostały w jakimś tam sensie odcięte.
Nie, to tak chodzi jak... o to, że nie widać, gdzie idą, tak?
Jasne,
bo to mają
jasne,
być zebrane
jasne,
różne fundusze,
jasne,
które mają...
Ale jasne, natomiast ja nie odbierałem wypowiedzi wicepremiera Glińskiego jako wypowiedzi dystansującej się od tego pomysłu. Wydaje mi się, że jemu chodziło o coś innego. Był cały cykl materiałów w Wiadomościach, które koncentrowały się wyłącznie na personaliach. Znaczy nie mówiły o tym, co należy zrobić z pieniędzmi publicznymi, czy należy jej odciąć dopływ do nich, do fundacji, czy nie. Bo tu jest też pewien problem. No, w Polsce jest bardzo niewiele biznesu prywatnego, który chce dawać z kolei na cele charytatywne na przykład. Tylko koncentrował się na personaliach, prawda? Czy na przykład na tym, że pani Rzeplińska tam gdzieś jest, a pani Komorowska tam gdzieś jest. No nie może być jednak tak, że córka odpowiada za ojca. Jemu wyłącznie moim zdaniem o to chodziło. Natomiast jeżeli chodziło o cel pod tym uporządkowanie sprawy fundacji i pieniędzy, jeżeli ten rząd to zrobi, to bardzo dobrze.
Ale jak to jest, że pan wice... To na Twitterze taką opinię przeczytałem, że wicepremier rządu przeprasza za materiały w telewizji publicznej.
To znaczy przeprasza to znaczy jakby... w tym sensie, że z nim nie identyfikuje.
No, ale to...
no nie, no powiedzmy sobie szczerze, no jest przekonanie, że obecna telewizja jest nachylona ku, że tak powiem, prawicy. No więc on niejako mówi trochę w imieniu części prawicy, no tej części, która do końca tego nie akceptuje. Natomiast mówię jeszcze raz, ja bym rozdzielił te dwie rzeczy. Czym innym są trochę materiały demaskatorskie, materiały, gdzie się pokazuje twarze i chodzi głównie o to, żeby komuś przyłożyć, nie, a czym innym jest jednak kwestia jakiegoś uporządkowania.
Fundacje, które dostają większość dotacji, są powiązane z byłą władzą.
Ale właśnie nie wiem, czy
no, ale przepraszam, gdyby syn, czy córka któregoś z kluczowych dzisiaj polityków rządzących była w fundacji, która dostaje potężną dotację, to czy to byłaby czołówka demaskatorska Gazety Wyborczej, czy nie?
Moim zdaniem by było. Ale to jeszcze jedno zdanie. No, nie, z tych materiałów niestety nie wynikało, że oni dostawali większość pieniędzy. To znaczy te materiały się koncentrowały na tym, jest pani Rzeplińska, jest pani Komorowska.
Nie, no, były sumy, ile dostają.
Nie, w wielu materiałach nie było. Tych materiałów bardzo dużo.
No, ale ja powtarzam, zawsze lubię odwrócić sytuację. Czy gdyby dzisiaj córka polityka, ważnego polityka rządowego, jedna, druga, trzecia i piąta, była w fundacji i dostała potężne dotacje, to czy byś uważał, że to jest problem, no, czy
ja
nie?
Myślę, że na przykład problem jest to, że pewne instytucje przeznaczające granty w tej chwili z kolei wspierają ludzi sympatyzujących z obecną władzą.
No, i patrzymy im na ręce.
Jak słyszę, że jedna z gazet zakłada nagle portal dotyczący ochrony środowiska i ma dostać na to grube pieniądze, to też się zastanawiam.
Nie wiemy, czy ma dostać, no,
nie wiemy.
Natomiast każdy ma prawo wystartować.
Mnie bardziej interesują systemowe rozwiązania, które właśnie ograniczają w ogóle wszelkie nepotyzmy.
Rozumiem. Krzysztof Skowroński.
Dwie sprawy. Po pierwsze, ten materiał w Wiadomościach, za który by przepraszał wicepremier Gliński, to nie zgadzam się z Piotrem. No co w nim było? No było tam...
No, cała seria, to nie był jeden materiał. To było kilkanaście materiałów tak naprawdę.
No dobrze.
Serię nie widziałem, ale w tym...
Ja widziałem.
Ja też widziałem.
No właśnie.
I co?
Nie było żadnego ataku, no był opis pewnej sytuacji personalnej.
Nie, tu się nie zgadzam, absolutnie. No. Znaczy, profesor Gliński nie jest mitomanem, naprawdę.
Tak, ale też... To dobrze, to ja rezygnuję z tego zgadzania się z kimś, bo tak. Na podstawie tego, no tutaj było stwierdzenie faktu, jest fundacja, jest Soros gra w pewnej drużynie, to jest mecz światowy, finansuje pewne organizacje, daje tym organizacjom pieniądze. Te organizacje to są tacy i tacy ludzie, którzy działają na rzecz takiej i takiej koncepcji, czy Polski, czy koncepcji świata. Co do tego się zgadzamy, że tutaj w tym materiale... W tym materiale jest... To nie za ten materiał przeprosił.
Bo był w tym materiale, przepraszał w tym samym materiale, więc przepraszał za starsze materiały.
A druga uwaga to w pytaniu Michała był taki ten zawarty. Właściwie są fundacje pozarządowe, tak? Tworzymy ruch społeczny, pozarządowy. I teraz nagle mówimy, my bez pieniędzy rządu nie możemy żyć, my bez pieniędzy Unii Europejskiej nie możemy żyć. To znaczy, że fundacje pozarządowe, których w ogóle większość to są małe fundacje, które działają na rzecz lokalnych środowisk. 45% fundacji, nikt nie dostaje żadnego wynagrodzenia,
i
pomagają,
dotacje.
Ani dotacji, ani niczego od samorządów. Być może, tak? Natomiast tutaj jest pewne wypaczenie w ogóle samej istoty działalności pozarządowej, tym, że mówimy miliardy złotych rząd przeznacza na działalność fundacji pozarządowych. To nie są fundacje pozarządowe, to jest element polityki rządowej w takim razie i tak to trzeba traktować.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Strasznie pogmatwany i długi problem według mnie. Pierwsza sprawa to taka...
Ja po to jest salon dziennikarski,
tak,
żeby
ale to musiałby potrwać pewnie do południa. Natomiast pierwsza sprawa to taka tylko a propos, jeszcze jedno zdanie a propos profesora Glińskiego. Ja myślę, że to był wyraz pewnego jego poziomu, jego wrażliwości, że jest to człowiek takiej kultury i że jemu ten styl walki nie odpowiada, a nie meritum, tylko pewien styl walki. Nie chcę w to dalej wchodzić. Natomiast gdy chodzi tutaj, proszę panów, nie wiem, czy my nie idziemy troszeczkę po wierzchu, nie ślizgamy się po wierzchu, gdy chodzi o problem tych fundacji, niektórych fundacji pozarządowych i George'a Sorosa. Pierwsza sprawa. Fundacje różne, także fundacje sfinansowane z zagranicy, finansują u nas różne rzeczy, dobre i złe. Są także fundacje kościelne z zagranicy niemieckiej, które finansują różne rzeczy w Polsce. Przez wiele lat fundacja Renovabis czy fundacja Kirche in Not działała, robili dobre rzeczy. Trzeba patrzeć, kto za tym stoi i jakie idee temu przyświecają. Ideologia George'a Sorosa ma swoją konkretną nazwę. Ideologia społeczeństwa otwartego. On napisał o tym wprost w jednym ze swoich tekstów, że jest gotów poświęcić całą swoją fortunę po to, aby tę ideologię urzeczywistnić. Polska jest jednym z głównych pól eksperymentu społecznego na świecie w tej chwili, po niepowodzeniach jego w RPA, bo kiedy tam próbował to zrobić. I problem polega na tym w tej chwili, że społeczeństwo otwarte George'a Sorosa ma być społeczeństwem bez tożsamości narodowej, religijnej, a ostatecznie także bez tożsamości płciowej. I trzeba patrzeć, kto. Oczywiście on nie daje pieniędzy za darmo. I jeszcze jedno na koniec. To nie jest chyba tak, że niektórzy politycy wspierają fundację George'a Sorosa. Od zeszłego, jak odbierał order, to powiedział, że inwestycja w Polsce była najlepszą jego inwestycją, bo w tej chwili już Fundacji Batorego wspierać nie trzeba. Ona sobie radzi z pieniędzmi.
Ale to chyba mówił przed zmianą władzy w Polsce.
To było przed zmianą władzy. Wtedy, kiedy odbierał...
Społeczeństwo obywatelskie dobre i niedobre, złe i...
Ale to nie jest obywatelskie. Tak,
nie, ale ja mówię, że dla mediów lewicowo-liberalnych, na przykład Radio Maryja, które w przyszłym tygodniu obchodzi 25-lecie, to wielka rocznica i gratulujemy całemu temu środowisku, no to jest zawsze coś złego, chociaż to jest naprawdę oddolne działanie.
Ksiądz
Konrad Kołodziejski, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Piotr Zaręba, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika w sieci. Krzysztof Skowroński, SDP, Radio Wnet. Miłego dnia, do zobaczenia w salonie za tydzień.